Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Gnieźnie i Ostrowie Lednickim w czwartek rozpoczęły się ogólnopolskie uroczystości związane z 1050. rocznicą chrztu Polski. Na Ostrowie Lednickim Episkopat Polski i wierni dziękowali za chrzest Polski. Zabrzmiał też dzwon Mieszko i Dobrawa. W katedrze gnieźnieńskiej Eucharystii im przewodniczył legat papieski ksiądz kardynał Pietro Parolin. Na początku mszy świętej skierował do zebranych słowa pozdrowienia.
Vi porto i più calorosi saluti di Papa Francesco.
Przynoszę wam najserdeczniejsze pozdrowienia papieża Franciszka, który jest duchowo obecny wśród nas, zapewnia was o modlitwie i udziela wam swego błogosławieństwa. Za kilka miesięcy będziecie mieć wielką radość spotkania się z nim podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy Polska otworzy swoje ramiona, aby powitać niezliczonych młodych ludzi z każdego zakątka ziemi. Właśnie dzisiaj świętujemy 1050. rocznicę chrztu księcia Mieszka I, który odbył się, zgodnie z tradycją, w dniu 14 kwietnia, Wielką Sobotę, w roku 966. To wydarzenie, jak mówią nam historycy, przyczyniło się do konsolidacji tożsamości i niepodległości ówczesnego księstwa Polan oraz dało początek stopniowemu procesowi chrystianizacji ludności.
Homilię wygłosił prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. W uroczystościach uczestniczyła para prezydencka oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, premier i ministrowie. W homilii ksiądz arcybiskup Wojciech Polak podkreślił, że chrzest Polski był przełomowym momentem dla naszej ojczyzny. Chrzest to dar, łaska, daje człowiekowi siłę wewnętrzną przynależności do Boga.
Chrześcijaństwo niesie w sobie autentycznie wyzwalającą moc. W Chrzcie Świętym, mówiąc słowami ojców Kościoła, nasz grzech zostaje pogrzebany w wodzie. Dzięki łasce chrztu potrafimy dawać samych siebie i służyć, czyli tracić życie dla drugich, aby, jak mówi nam Ewangelia, wciąż je zyskiwać na nowo. Wszczepieni w Chrystusa i w Kościół stajemy się uczestnikami Jego posłania. I jest to wreszcie ta siła, która nie pozwala tkwić w miejscu, ale, jak mówił Jezus, w mocy otrzymanego Ducha Świętego, być świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi.
1050. rocznica chrztu Polski jest zachętą do przezwyciężenia wrogości i niezgody, do pojednania i przebaczenia, którego wszyscy jesteśmy tak bardzo spragnieni, podkreślił prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Dodał, że rocznica chrztu powinna skłonić Polaków do refleksji.
Zastanówmy się więc, czy nie potrzeba nam bardziej odważnego sięgania do łaski Chrztu Świętego, czerpania owej siły wewnętrznej przynależności do Boga, aby pokonać stare zaszłości i nowe podziały, aby przezwyciężać wrogość i niezgodę, aby szukać pojednania i przebaczenia, którego wszyscy tak bardzo jesteśmy spragnieni. Być może w naszym życiu społecznym wyczerpał się już ten wyłącznie ludzki potencjał, który mógłby nas przywieźć do upragnionej jedności. 1050. rocznicę chrztu Polski przeżywamy jednak pod hasłem: gdzie chrzest, tam nadzieja. Zachęca nas więc, abyśmy nie liczyli tylko na własne możliwości. Wracajmy do źródła.
Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu mówił o dwóch wymiarach chrztu Polski, duchowym i państwowym, które, jak dodał, zaplotły się i mimo licznych przeszkód trwają.
Dzięki temu, co przyniósł chrzest w duszę ludzi tu mieszkających, pokolenia nigdy nie pozwoliły wyprzeć sobie polskości, nigdy nie pozwoliły sobie odebrać tego, dzięki czemu budowana była tradycja, kultura, wspólnota. I Polska, nawet jeżeli znikała z mapy, to wracała. Wracała siłą Polaków i wracała siłą ducha, którego dawała im wiara i chrzest, i którego pomagał im chronić Kościół.
W piątek obchody 1050. rocznicy chrztu Polski przeniosą się do Poznania. W południe na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zbierze się Zgromadzenie Narodowe. Posłowie i senatorowie wysłuchają orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie zabrzmi jubileuszowe oratorium 966.pl. Poszczególne punkty obchodów będą transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Profesor Zbigniew Jędrzejewski zastąpi sędziego Trybunału Konstytucyjnego Mirosława Granata, którego kadencja wygasa pod koniec miesiąca. Tak zdecydował w czwartek Sejm. Profesor Jędrzejewski został zgłoszony na tę funkcję przez Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja nie przedstawiła swojego kandydata i nie wzięła udziału w głosowaniu. Wynik głosowania początkowo odebrano jako odrzucenie kandydatury. W Sejmie było kworum potrzebne do uznania głosowania za ważne. Samo głosowanie poprzedziła jednak burzliwa dyskusja. Poseł i profesor Włodzimierz Bernacki, odnosząc się do zachowania opozycji, stwierdził, że jest to objaw bezsilności.
Ta bezsilność wyraża się w tym, że musicie i robicie to niestety, odwołując się do instytucji, które są zewnętrznymi wobec suwerena, wobec narodu polskiego. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swojego kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, człowieka, który jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie prawa, który gwarantuje wykonywanie wszystkich tych funkcji, które są przypisane dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Poseł Tomasz Rzymkowski z ruchu Kukiz 15 apelował o zakończenie sporu. Podkreślił, że wybór sędziego nie przybliża nas do zakończenia konfliktu. Klub chciał odroczenia głosowania do 27 kwietnia, ale Sejm odrzucił ten wniosek. Profesor Marek Dobrowolski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odnosząc się do wyboru nowego sędziego, mówi, że powinien się on odbywać poza sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Rzecz właściwie jest rutynowa. Jeden sędzia kończy kadencję, w to miejsce jest wybierany przez Sejm nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ta zmiana sędziego jest w kontekście tego całego sporu o Trybunał Konstytucyjny, więc tutaj rodzi się pokusa dla opozycji, aby uznawać, że to zwalniane miejsce powinno być zajęte przez jednego z tych trzech sędziów, którzy zostali wybrani jeszcze podczas poprzedniej kadencji Sejmu, i żeby jeden z nich objął to miejsce.
Profesor Zbigniew Jędrzejewski jest prawnikiem, karnistą i dyrektorem Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł Kornel Morawiecki dobrowolnie zrzekł się członkostwa w klubie Kukiz 15 w związku z wnioskiem o zawieszenie go w prawach członka klubu, poinformował rzecznik klubu Jakub Kulesza. Chodzi o głosowanie nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podczas posiedzenia klubu podjęto też uchwałę o wykluczeniu poseł Małgorzaty Zwiercan z klubu, poinformował o tym rzecznik klubu Jakub Kulesza.
Poseł Kornel Morawiecki dobrowolnie zrzekł się członkostwa w klubie Kukiz 15 w związku z wnioskiem o zawieszenie go w prawach członka klubu do czasu wyjaśnienia okoliczności głosowania. Jednocześnie prezydium klubu złoży wniosek o wykluczenie posła Morawieckiego z Komisji Etyki Poselskiej. To już wszystko leży w gestii pani poseł Małgorzaty Zwiercan. Podczas klubu odbyła się szeroka debata, bardzo demokratyczna. Wszystkie decyzje podjęte przez klub były podjęte w sposób demokratyczny. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to zaapelować do pani poseł Zwiercan o złożenie mandatu na posła.
Tymczasem Platforma Obywatelska złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z tak zwanym głosowaniem na dwie ręce w klubie Kukiz 15. Poseł Małgorzata Zwiercan przyznała, że oddała głos w imieniu marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Tłumaczy, że zrobiła to, ponieważ marszałek musiał opuścić salę z powodu złego samopoczucia. Sam Kornel Morawiecki poprosił o to poseł. Opozycja chce reasumpcji głosowania w sprawie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Polska będzie rozmawiać z Amerykanami na temat wspólnej odpowiedzi w związku z incydentem na Bałtyku, powiedział szef polskiego MSZ-u Witold Waszczykowski. Chodzi o przelot rosyjskich samolotów nad amerykańskim okrętem na Morzu Bałtyckim. Sytuacja miała miejsce na wodach międzynarodowych. Rosyjskie Su-24 przeleciały 20 razy nad niszczycielem USS Donald Cook, zakłócając ćwiczenia. W czwartek ambasador Rosji został zaproszony w tej sprawie na rozmowy do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort Obrony Rosji uznał jednak, że loty samolotów nad Bałtykiem, które odbywały się na początku tygodnia, były zgodne z regułami bezpieczeństwa i były planowane. Profesor Wiesław Wysocki, historyk wojskowości, podkreśla, że była to prowokacja.
Manewry, w których uczestniczył okręt amerykański z udziałem żołnierzy polskich, był zgłoszony. Są międzynarodowe przepisy dotyczące tak zwanych obserwatorów i ewentualnych obserwacji w takich manewrach. To jest wszystko znane i należy tego przestrzegać. To, że Rosjanie ugali wcześniej, prowokowali różnego rodzaju sytuacje konfliktowe, to jest oczywiste. Z Społeczność natowska powinna być jednoznacznie ustosunkowana do tych agresywnych ewidentnie zamiarów rosyjskich, które się systematycznie powtarzają.
Agencja Associated Press podała, że rosyjskie samoloty najprawdopodobniej nie były uzbrojone, ale nie zareagowały na podjęcie przez załogę niszczyciela próby skontaktowania się przez radio. W listopadzie ubiegłego roku Turcja zestrzeliła rosyjski samolot, który wtargnął w turecką przestrzeń powietrzną przy granicy syryjsko-tureckiej. Ankara zapewniała, że przed zestrzeleniem maszyny informowano pilotów kilkakrotnie o przekroczeniu granicy. Przewodniczącym Parlamentu Ukrainy został Andrii Parubij, który zastąpił na tym stanowisku Wołodymyra Hrojsmana, nowego premiera Ukrainy. Parubij był wcześniej wiceprzewodniczącym Rady Najwyższej. Parlament wybrał także swoją nową wiceprzewodniczącą. Została nią poseł Iryna Heraszczenko, która jest pełnomocnikiem prezydenta Petra Poroszenki do spraw pokojowego uregulowania konfliktu z prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy. W Radzie Najwyższej Ukrainy ogłoszono jednocześnie powołanie nowej koalicji stworzonej przez prezydencki blok Petra Poroszenki i Front Ludowy Jaceniuka. Doktor Piotr Gawryszczak zwraca uwagę, że przed Hrojsmanem będzie stało spore wyzwanie.
Trzeba powiedzieć, że sytuacja nowego premiera wcale nie będzie wesoła, ponieważ 2 lata rządu premiera Jaceniuka nie przyniosło ukrócenia korupcji na Ukrainie, co jest największą bolączką Ukrainy, ponieważ wiemy, że żeby gospodarka się rozwijała, to korupcji być nie może, a to jest tam powszechne niestety. Jeśli chodzi o Donbas, to zmiana rządu nie będzie miała zapewne żadnego znaczenia, ponieważ wojna w Donbasie trwa i ona będzie trwała.
Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk podał się do dymisji w czwartek rano. Swoją decyzję ogłosił na posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy. To pokłosie utraty poparcia w parlamencie. Rząd był oskarżony o powolne reformy i brak postępów w walce z korupcją. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.